dobry, dziś wracamy do tematu sarmatyzmu, czyli urojeń naszych waćpanów, o swoim pochodzeniu i roli w światowym biegu dziejów. O tym, z jakiej paki pojawiła się potrzeba szukania swoich korzeni w antyku oraz o tym, kim były ludy sarmackie faktycznie, a kim według naszych niedowartościowanych szlachciców, już sobie opowiedzieliśmy. Dziś ciąg dalszy opowieści naprawdę ważnej, bo tłumaczącej skąd u wielu naszych waćpanów często taka ksenofobia i niechęć do zmian. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Przypominając w ogromnym skrócie poprzednie spotkanie, w XVI wieku nasi szlachcice uroili sobie, że są potomkami Sarmatów, którzy faktycznie istnieli, ale resztę ich dokonań na polskiej ziemi to już sobie dopowiedzieli chłopcy w żupanach. W tym to, że mają oni prawo jako potomkowie wybitnego ludu zarządzać w sumie wszystkimi ziemiami słowiańskimi i wszystkim, co na nich żyje, w tym chłopstwem. Bo używając trochę nowocześniejszych określeń, chłopi czy mieszczanie to nie naród. Naród to szlachta. Potrzeby państwa to potrzeby szlachty, która jest niedoścignionym wzorem nie tylko dla chamów, jak nazywała chłopstwo, ale i innych nacji. Z radością pielęgnowali uprzedzenia, które znajdziemy choćby w utworach ówczesnego poety Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Francuzów nazywał natarczywymi sprzedawczykami, Włochów ludźmi serca chytrego, Niemców na zysk chciwymi, a w gestach grubymi. O Hiszpanach miał jakieś zdanie? A pewnie. Twierdził, że długo ukrywają w sobie gniew. Naturalnie próżno w jego wynurzeniach szukać jakichś cech pozytywnych, no chyba że naszych waćpanów, którzy mieli słabość nie tylko do przeszłości, wymyślania sobie wspólnych sarmackich korzeni, ale też na mniejszą skalę uwielbiali rozrysowywane drzewa rodowe swoich familii i heraldykę wszelaką, czyli herby. Równie ważna była jednak teraźniejszość i dbanie o należny szacunek w przyszłości. Jak to zrobić? Oczywiście można się było angażować w polityczne i gospodarcze życie kraju tak, żeby ten kwitł, ale prościej było dbać o tytuły. Szybko zaczęły się mnożyć i w pewnym momencie osiągnęło to przezabawne rozmiary. O ile taki tytuł jak kasztelan nikogo nie dziwił i w sumie nie mógł nim zostać byle kto, to tytuły honorowe typu łowczy czy koniuszy dla wielu były tak samo istotne. A jak już raz jakiś członek familii taki tytuł wyrwał, to dbano o to, żeby już domu nie opuścił. Z wielką troską broniono prawa do dziedziczenia tytułów. Syn starosty mógł się więc nazywać starościcem, syn stolnika stolnikowiczem, syn podczaszego podczaszycem. A żaden z nich danej funkcji oczywiście pełnić nie musiał. I zazwyczaj nie pełnił, bo wtedy tytułowałby się inaczej zapewne. Po co miałby sobie umniejszać? Ale to jeszcze nic, bo nawet co bardziej łasę na podbijanie ego kobiety chętnie brały tytuły, które już całkiem brzmiały komicznie. Niejedna żona strażnika z dumą zapewne kazała się służbie nazywać jaśnie strażnikowiczową. Czy jakiekolwiek szanse na wejście do szlacheckiego grona mieli chłopi czy mieszczanie? Formalnie minimalne, a w praktyce graniczyło to w sumie z cudem, bowiem jedną z najważniejszych funkcji społeczności szlacheckiej, przynajmniej według tych, którzy wierzyli w sarmacką ideę, a tych było wielu, była ochrona szlachty jako warstwy wraz z jej wartościami przed elementem niepożądanym. Wobec tego każdy obcy, czy to z kraju, czy z zagranicy, był na dzień dobry traktowany jako potencjalne zagrożenie dla złotej wolności, czyli czegoś absolutnie najważniejszego dla szlachcica, ważniejszego niż reformowanie kraju, który już bezdyskusyjnie tego wtedy potrzebował, ważniejszego niż religia katolicka. Bo tak, niby polski szlachcic to wiadomo, że katolik, ale tylko do momentu, jak religia go nie ograniczała. O tym wszystkim jeszcze sobie opowiemy, bo królicza nora sarmackich bredni jest dużo głębsza. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.